Cześć Karol.
Cześć Sylwester.
Na początek powiedz kilka słów o sobie. Kim jesteś, czym się zajmujesz na co dzień?
Jestem programistą Java, normalnie na kontrakcie. Może ważna rzecz, tutaj tylko powiem, że pracuję zdalnie już od paru lat dla firmy w Irlandii i może to też, bo to też będzie później ważne. Spędziłem parę lat też w Irlandii, mieszkając tam i pracując tam w Dublinie.
Okej, czyli bezpośrednio pracujesz dla klienta z Irlandii?
Bezpośrednio pracuję dla klienta z Irlandii, tak.
Okej, a powiedz mi, jak się w ogóle zaczęła twoja przygoda z programowaniem?
No to tak ogólnie to ja skończyłem studia na Uniwersytecie w Gdańsku, to już było ponad 10 lat temu i w zasadzie jak zacząłem pracę tak w połowie studiów, to rok po skończeniu studiów już wyjechałem do Dublina, tak? I po prostu, no wtedy to był taki czas jeszcze, gdzie w Polsce się tak nie zarabiało, to nie były czasy jeszcze 15K, prawda, programista, tylko to było jeszcze powiedzmy takie, ten boom IT się zaczynał. A gdzie na zachodzie już wiadomo, to były zupełnie inne stawki i udało mi się, trochę trzeba było na tym pochodzić, bo to akurat był jeszcze taki czas, że skończył się ten taki kryzys, to był 2012 rok, to taki był końcówka tego kryzysu, powiedzmy, że taki dołek, że ja pamiętam, jak szukałem na początku pracy, to w ogóle w samym Trójmieście to było ze 30 ogłoszeń. Taki był po prostu taka stagnacja na rynku. Tak, i udało mi się znaleźć tą pracę po prostu zdalnie, wiadomo, interwiu i tak dalej, i udało mi się znaleźć tą pierwszą pracę w Dublinie. I w zasadzie tam pojechałem i tam zacząłem jakby swoją już taką bardziej konkretną, powiedzmy, przygodę z programowaniem, bo w Polsce tam przez 3 lata wcześniej pracowałem, ale to skakałem po tych firmach, tak jak zresztą pisałeś bardzo dobrze na swoim blogu, że najlepszą opcją na awans w IT to jest zmiana pracy, prawda? Więc ja na początku swojej kariery bardzo się trzymałem tego planu, prawda?
Tak, szczególnie później, bo na samym początku to jeszcze, gdy zaczynasz, to faktycznie w jednej firmie możesz się rozwinąć do pewnego momentu i przechodzić tak jakby kolejne poziomy, dostawać podwyżkę i gdzieś tam zostać na przykład liderem projektu i tak dalej. No ale później już jedyną opcją w zasadzie to jest zmiana pracodawcy, nie?
Tak, szczególnie ważne jest, żeby dobrze trafić na samym początku, tak? Żeby się tam dobrze zacząć rozwijać i mieć od kogo się uczyć.
Okej, czyli pojechałeś do Dublina, tam rozpocząłeś pracę dla firmy z Irlandii i wtedy po prostu miałeś opcję, żeby wrócić i nadal kontynuować tą współpracę zdalnie.
Tak, więc tak naprawdę w Irlandii byłem 4 lata, tam też poskakałem po firmach, chyba ze 4 razy czy 5 przeskoczyłem, więc dosyć często. No ale jakby dało mi to też możliwość załapania sporo doświadczenia z różnych dziedzin, że tak powiem, i to było dobre doświadczenie, także jak kończyłem tam, powiedzmy, wyjeżdżałem z Irlandii, to już byłem na kontrakcie, wiadomo, jak są stawki na kontrakcie, już wszystko było bardzo dobrze i tak naprawdę jak coś się stało, że wróciłem, to ja pracowałem jeszcze tam na miejscu dla firmy, jako kontraktor, ale wiadomo, w biurze i tak dalej i w międzyczasie kupiłem mieszkanie za gotówkę sobie w Polsce. Znaczy na takiej zasadzie, że po prostu wziąłem od dewelopera pierwsze moje mieszkanie. To było docelowo, jeszcze jak byłem w Irlandii, ja nie miałem zamiaru wracać do Polski, tylko no, uznałem, że to jest dobra oferta. Akurat moja siostra kupowała mieszkanie dla siebie z rodziną i kupiłem w tym samym budynku w ogóle co ona. I to było od dewelopera, więc te mieszkanie się jeszcze, ten blok się jeszcze budował. Więc dla mnie to było bardzo dobre, bo mogłem sobie wpłacać w transzach, tak, razem z postępem budowy, więc przez rok sobie spokojnie gotówką płaciłem za to mieszkanie, także po roku ono było skończone i spłacone za gotówkę i wtedy powiedziałem swojemu pracodawcy, słuchaj, muszę pojechać na 3 miesiące do Polski, wyremontować mieszkanie, prawda? I to był ostatni moment, kiedy mnie zobaczył, tak, bo wróciłem do Polski, wykończyłem to mieszkanie i w zasadzie w nim zamieszkałem, tak?
W którym momencie zacząłeś się interesować kupnem kolejnych mieszkań? Kiedy był ten moment, że stwierdziłeś, okej, fajnie byłoby wejść w nieruchomości, mieć więcej nieruchomości, wynajmować, być może robić jakieś flipy?
Tak, więc jak wróciłem do Polski i powiedzmy tam miałem te kontrakty zdalne już z Irlandią, to był bardzo dobry pieniądz, tak? Tutaj po prostu w Polsce było tanie życie, duża nadwyżka co miesiąc mi się odkładała i w zasadzie pewnie każdy albo wielu programistów tak myśli, co zrobić z tymi pieniędzmi, tak jak nawet moi koledzy, tutaj Forex, tam jakieś giełdy i tak dalej, prawda? To zawsze ktoś o tym coś tam myślał. Ja wtedy też jakby był taki epizod, że tak powiem, i bitcoiny, i Forex i na Forexie tam około 200 tysięcy pewnie straciłem, że tam miałem, powiedzmy, ja to nazywam po prostu opłata za szkolenie, tak, i które nauczyło mnie, żeby z tego wyjść i więcej w to nie wchodzić. No więc coś tam próbowałem, tak? No ale to było wszystko takie niestabilne i już nie pamiętam dokładnie, to było chyba coś takiego, że po prostu jak wróciłem do Warszawy, ja w Warszawie wcześniej nie mieszkałem, w ogóle nie znałem Warszawy, nie miałem tu znajomych, więc zacząłem sobie szukać jakichś takich miejsc, gdzie mógłbym kogoś poznać i tak dalej, tym bardziej, że pracowałem zdalnie, więc w zasadzie siedziałem w domu, prawda? Jedyne co miałem to siostrę za ścianą, więc zacząłem chodzić na takie meetupy, prawda, w Warszawie. I byłem na czymś w stylu właśnie takiego, już nie pamiętam nazwy, ale było coś w stylu właśnie, że jak zainwestować, coś takiego, nie wiem, zarabiaj więcej, coś w tym stylu.
Czyli to było bardziej takie ogólne, czy raczej sfokusowane na...
Bardziej ogólne, że dzisiaj był ktoś reklamował swój, nie wiem, kurs na Forexa, a jutro ktoś szkolenie z nieruchomości.
Okay.
I trafiłem na szkolenie z nieruchomości, prawda? I już nie będę teraz mówił, kto to był za szkoleniowiec i tak dalej, ale znany. W każdym razie przekonał mnie wtedy do tego i zapisałem się do niego na szkolenie, bo uznałem, że on to wszystko sensownie mówił, ja sobie kupiłem książkę, poczytałem o tym, jak inwestować w nieruchomości, to wszystko było wtedy temat flipów, prawda, czyli jak inwestować, czyli kupować i sprzedawać te mieszkania czy nieruchomości, żeby na nich zarabiać. Czytałem tą książkę i to mi się spodobało, uznałem, że to ma sens wszystko, to co on mówi i tak dalej i wiedziałem, że żeby ruszyć, to muszę jednak chyba pójść na to szkolenie, bo inaczej nie potrzebuję takiego kopa, prawda, żeby zacząć. Nie miałem wtedy jeszcze, powiedzmy, nawet jak przeczytasz książkę i wydaje ci się, że trochę już wiesz, to nie masz takiej odwagi, żeby wejść w te nieruchomości, tam wyłożyć 200-300 tysięcy i że może się udać, nie? Kursy, ogólnie takie szkolenia tego typu to jest kilkanaście tysięcy i wiedziałem, że muszę to zapłacić, te swoje takie...
Wpisowe.
Tak, wpisowe w temat, żeby ruszyć. I tak zrobiłem, prawda? I się zapisałem na to. Co mi ułatwiło, o może tak, co mi ułatwiło, to to, że ja od samego początku zacząłem się tym interesować ze swoją dzisiejszą już narzeczoną, dziewczyną moją wtedy, tą samą dzisiaj. Tak, że razem pojechaliśmy na ten kurs i to było, i to moim zdaniem było kluczowe, że my razem jakby dążyliśmy do jednego celu.
Wspieraliście się po prostu nawzajem i
tak, tak.
I gdzieś tam motywowaliście, nie?
Uważam, że to na tym w całej drodze jest bardzo ważne, żeby mieć tą osobę bliską, która naprawdę, to nawet nie jest kwestia pieniędzy, tak, że ktoś, jakbym nie miał pieniędzy, to bym szukał kogoś z pieniędzmi. Mi było trzeba kogoś, kto by mnie wspierał właśnie byciem, pomaganiem mi w tym i ogólnie przyglądaniem się całemu temu inwestowaniu i rozumieniu tego tematu razem ze mną, prawda? Tym bardziej, że nieraz było to dosyć stresowe i fajnie było mieć tą osobę, z którą można było o tym porozmawiać, która mnie rozumiała w tamtym czasie, prawda?
Czyli szkolenie, na szkoleniu motywacja, taki kopniak, zainwestowałeś pieniądze w szkolenie, więc trzeba było tą wiedzę wykorzystać, po prostu wdrożyć w życie i coś z tym zrobić.
Tak, tak, tak. Samo szkolenie, ja jeszcze pamiętam, to było tak, że no, dużo osób przyjeżdża na szkolenie, to już tam było to powiedziane, dużo osób przyjeżdża i później nic nie robią, tak? Że tak czy siak nie ten. Ja sobie mówię, wydałem tyle i tyle pieniędzy, muszę coś zrobić, chcę coś zrobić. I przez 2 miesiące faktycznie nic nie robiłem, ale po 2 miesiącach się tak zbierałem, bo to się szukało tych mieszkań, tak dalej, nie wiedziałeś, czy to dobre, czy niedobre, ale w końcu po tych 2 miesiącach weszliśmy w inwestycje. Wiadomo, pierwsza inwestycja zawsze najtrudniejsza.
A miałeś już jakiś kapitał odłożony na kolejną nieruchomość?
Kupiłem mieszkanie, w styczniu odebrałem, a w lipcu już wchodziłem w następny temat. Tam w sierpniu tego samego roku, więc jakby nie miałem kapitału, prawda? Miałem trochę odłożone, powiedzmy tam, nie wiem, 50-60 tysięcy, czyli coś można powiedzieć wtedy na wkład własny, czyli mogłem wziąć ewentualnie kredyt. I właśnie tak zrobiłem, chociaż wtedy mówiono, że ogólnie jest tak się mówi, że flipów to się nie robi za kredyt, bo to długo trwa, bo ten trzeba koszty dodatkowe i tak dalej. Aczkolwiek ja wtedy wziąłem to właśnie na kredyt, te pierwsze mieszkanie. Zrobiłem to jeszcze ze znajomymi z tego szkolenia też, którzy tam już wcześniej zrobili jedno czy dwa, więc taki troszeczkę czułem się raźniej.
Czyli tam też poznałeś ludzi, którzy no, mieli podobne zainteresowania, powiedzmy, chcieli wejść w te nieruchomości i robić flipy.
Dokładnie. To jest bardzo ważne też. Trzeba powiedzieć, że te kontakty, ten networking w tym typie inwestowania jest bardzo ważny. Tak? I dla mnie to też bardzo dużo pomogło już na samym początku i później. To, że budujesz sieć kontaktów, która może ci na każdym etapie pomóc. Tak jak ja mówię, na przykład ten pierwszy flip zrobiliśmy wspólnie, tak? Czyli ja wyłożyłem pieniądze, a później razem z nimi zrobiliśmy proces, tak? Czyli wyremontowaliśmy te mieszkanie i sprzedaliśmy, podzieliliśmy się zyskiem. I dla mnie to było takie ten pierwszy i najważniejszy krok, tak? Gdzie bardzo dobrze zarobiliśmy wtedy, chociaż były jakieś tam problemy i z remontem, bo to wszystko było, mówię, na samym początku 3 ekipy przebrnęliśmy do tego remontu, No ale to było super doświadczenie, a później to już było już tylko łatwiej tak naprawdę, więc tak to się zaczęło.
Okej, czyli pierwsze mieszkanie miałeś to swoje w styczniu,
tak,
całkowicie za gotówkę, później kolejny temat to był lipiec, sierpień, gdzie wyłożyłeś wkład własny. I wtedy kredytowałeś to razem z tymi znajomymi, rozumiem, tak?
Kredytowałem sam, oni bardziej robili, pomagali zarządzać tym, bo ja wtedy już pracowałem sobie jakby powiedzmy na pełen etat, na tym kontrakcie innym, więc no doglądanie tego i tak dalej, to oni się tym zajęli. Uczyłem się, powiedzmy, ale nie robiłem pewnych rzeczy sam, tak? Ważna rzecz jest tylko, nie, no, bo tutaj temat całych tego, jak rozliczać te flipy i tak dalej, to może gdybyśmy nagrać oddzielny film, prawda? Jakby ja nawet ten pierwszy flip już zrobiłem na poddziałalność gospodarczą, a nie jako prywatny, bo można zrobić prywatnie i rozliczyć to prywatnie, ale to się po prostu nie opłaca, tak? Nawet ten pierwszy, jeżeli ktoś chce zrobić na start, trochę się boi, to można to tak zrobić, jak nie ma działalności, ale ja już miałem, więc...
Jakie są przewagi wtedy robienia tego na działalność? Pewnie koszty remontu i tak dalej, wszystko możesz sobie wliczyć w...
Tak.
To liczyć od podatku.
To jest bardzo ważne, bo w takim wypadku ja nawet odsetki od kredytu wliczałem w koszt, tak? No, więc w takim wypadku to się bardziej opłaca.
Ile zajęło wam sprzedanie tej nieruchomości?
Wydaje mi się, że całość od kupienia do sprzedania to zajęło około 3 miesiące, 3,5 może. To już w tym jest remont i wszystko.
Od razu za pieniądze spłaciłeś kredyt i coś tam zostało, powiedzmy.
Dokładnie tak. I jakby to się tak zaczęło i później zacząłem po prostu robić flipy, tylko no, to też podkreślę, ja nie robiłem nigdy flipa, w zasadzie chyba ani jednego flipa nie zrobiłem na zasadzie, że ja zrobiłem wszystko, to znaczy jeździłem na te remonty i się im przeglądałem i tak dalej, zawsze brałem kogoś do pomocy. Później robiłem już tak, że po prostu miałem swojego menadżera, że tak powiem, czyli osoby do oglądania remontu, tak? Ja jeździłem, szukałem tych mieszkań, kupowałem te mieszkania, wiadomo, tam negocjowałem i tak dalej. Znalazłem sobie może ekipę remontową, ale już te takie, powiedzmy, sam remont, czyli to, że tam musi być co drugi dzień na tym mieszkaniu, że trzeba jeździć, kupować jakieś materiały i tak dalej, to tym się stricte w 100% nie zajmowałem. Trochę, ale głównie delegowałem to. Jestem programistą i to jest mój kluczowy jakby specjalizacja i w tym działam i jakby nie chciałem tego rzucać, więc te flipy i w ogóle inwestycje w nieruchomości to jest temat poboczny, dlatego jestem w stanie zapłacić komuś, żeby mi to doglądał i robił dużą część za mnie, podzielić się tym zyskiem, ale ma być to bardziej bierne niż poświęcenie temu bardzo dużo czasu, prawda?
Okej, okay. Czyli zacząłeś od flipa, później były, rozumiem, kolejne flipy.
Tak, zrobiłem kilka tych flipów, już nie przytoczę się dokładnie, nie będę się teraz po kolei ile ich było, ale no parę różnych flipów tam zrobiłem, tak? Na każdym zarobiłem.
Okej, to pozwoliło ci odłożyć kilkaset tysięcy, sfinalizowałeś powiedzmy kolejne inwestycje i wtedy bardziej skupiłeś się na wynajmie. Gdzie był ten moment, w którym zdecydowałeś, że flipy to jednak nie, lepiej skupić się na najmie?
Tak, no więc to jest jakby kolejny etap ten, że ja zacząłem to delegować już na samym początku i później uznałem, że jednak, wiesz, na tym flipie zarobisz powiedzmy 50 tysięcy, tak? Załóżmy, że to już jest taki dobry flip, 50 tysięcy możesz zarobić, ale czasem trwa to 3 miesiące, czasem pół roku, wiadomo, to jest różnie. I doszedłem do wniosku, że no, a też nie jest to zawsze bierny dochód, tak? Więc to trochę tam pochłania czasu, jest trochę stresów, wiadomo, coś tu ekipa, tam ze spółdzielnią jakiś problem, to są pewne rzeczy, na które też ja muszę za nie odpowiadać. I tutaj doszedłem do wniosku, że kurczę, po co się w to bawić w ten sposób, jak chcę mieć pozytywny cash flow i dochód pasywny, bo to jest jakby kluczowe, dochód pasywny. Mi nie zależało na tym, żeby żyć z flipów, tak jak robi to większość i wtedy oni robią to dużo lepiej ode mnie, bo ogólnie zrobienie flipa dobrego to jest bardzo dużo pracy. Przede wszystkim te mieszkanie musi być bardzo dobrze wyremontowane. Tam trzeba każdy szczegół dopracować, trzeba mieć jakiś home staging, projektanta i tak dalej, prawda? Więc tą ekipę trzeba bardzo mocno pilnować. Więc uznałem, że po co w ten sposób, jak można kupić mieszkanie, wyremontować je na biało, że tak powiem, czyli bez diamentów i złotych klamek, wrzucić najemców, płacą ci co miesiąc, jest pozytywny cash flow i w zasadzie się nie trzeba niczym przejmować, tak? I plan był dobry, I kupiłem pierwsze mieszkanie po super okazyjnej cenie. Moja narzeczona naprawdę, ona jest w tym najlepsza. Każde mieszkanie, które kupiłem, to znalazła ona i to było wszystko ceny poniżej ceny rynkowej, często naprawdę po dobrej cenie, więc zawsze się to dobrze udawało. Kupiliśmy bardzo dobre mieszkanie i od razu z grubej rury zrobiłem tam 6 pokoi, prawda? Czyli zrobiłem mieszkanie na pokoje. To jest dosyć popularne, tak? Jak ktoś się orientuje, szczególnie w dużych miastach, w Warszawie to jest po prostu każdy robi sobie pokoje, prawda? I je wynajmuje, więc zrobiłem mieszkanie 6 pokoi w bardzo dobrej lokalizacji i to było naprawdę dobre, bo z takich 6 pokoi to tutaj mogę powiedzieć wprost, to jest 7 tysięcy miesięcznie, prawda? W tamtym czasie powiedzmy, o tak to na razie ujmę. Więc to był bardzo dobry strzał i byłem bardzo zadowolony z tego. Wynająłem 6 pokoi w dosłownie tam tydzień. To akurat był wrzesień, więc to był dobry moment na wynajem, na podpisanie umów i w zasadzie to tak było i to masz spokój, wynajmujesz się, masz spokój, tam od czasu do czasu się jakiś pokój zwolnił, to zaraz mi się udawało znaleźć nowego najemcę i tutaj zacząłem się zajmować tym sam. To było moje pierwsze mieszkanie, od razu na pokoje, na wynajem, więc od razu dostałem 6 najemców. I tych 6 najemców to jeszcze na początku było ok. Tylko w międzyczasie kupiłem jeszcze jedno mieszkanie i drugie i trzecie. W pewnym momencie miałem 5 mieszkań na pokoje i tych najemców razem jeszcze z kawalerkami to miałem tam ponad 30, tak? I tym wszystkim się zajmowałem po godzinach, po pracy.
To już się robi drugi etat w zasadzie, nie?
Dokładnie. Moja dziewczyna też studiowała i pracowała, więc też nie miała za bardzo aż tak czasu, żeby tym jakby się zająć na pełen etat za mnie. Więc w zasadzie razem robiliśmy, co mogliśmy, żeby po prostu te pokoje ogarniać. A to już było naprawdę dużo, dużo roboty. To jest po prostu tak, że dzisiaj ci najemcy, a wiadomo, szczególnie to są młodzi ludzie, to oni dzwonią do ciebie z problemem takim typu żarówka się przypaliła i trzeba przyjechać im wymienić. Bo wiadomo, jak jest mieszkanie na pokoju, to też nikt nie poczuwa się do tego jak do swojej własności. Tak jak wynajmujesz mieszkanie czy kawalerkę nawet, to ten najemca jest bardziej taki, że to jest jego, on o to dba, on tu będzie mieszkał jeszcze parę lat. A na pokoju to po prostu jest część wspólna, o którą nikt nie dba, a w swoim pokoiku to tyle o ile. Dlatego jest bardzo dużo przy tym pracy. Wiadomo, jak pokoje się zmieniają, to trzeba jeździć, pokazywać i tak dalej. Przy takiej ilości też bardzo często są jakieś awarie, mniejsze lub większe, więc też trzeba to tam jakoś ogarniać. No i to już było bardzo dużo pracy, tak? No ale to już mocno przeskoczyłem, bo no, to był proces, tak? To nie jest tak, że to wszystko się wydarzyło jednego miesiąca, ale tak to wyglądało.
A powiedz, ile aktualnie posiadasz nieruchomości i najemców? Jak to aktualnie u ciebie teraz wygląda?
No ja w międzyczasie tam sprzedałem jakieś mieszkania, coś tam wyjąłem trochę pieniędzy, w tym roku w ogóle na początku sprzedałem, ale na tą chwilę mam 7 mieszkań, właśnie z czego te 5 jest na pokoje, do tego dołożyłem 2 kawalerki i te 2 mieszkania na pokoje, które mam z tych 5 sprzedałem, czyli od października ich nie będę miał i zamieniam je na kolejne kawalerki, czyli taki mam po prostu plan.
Okej, czyli raczej wymiksowujesz się z tych mieszkań na pokoje i idziesz w kierunku kawalerek.
Dokładnie tak. Tak, bo to wynika z tego, że znaczy chociaż ja już oddałem wszystko w zarządzanie, tak, dopiero w tym roku i jakby się już nie mam już tyle pracy z tym i to jest naprawdę dobra decyzja, to postanowiłem tak, że te 2 najgorsze mieszkania, że tak powiem, sprzedaję i po prostu kupię w to miejsce jakieś kawalerki. No, trochę dochód będzie mniejszy, wiadomo, ale po prostu to będzie mniej pracy i bardziej stabilne. No i tutaj możemy też dojść do tego momentu, że czemu, tak? Bo ktoś teraz od razu powie, a pewnie mnie ten wirus tak zjadł i nie mogę tego wynająć, albo, no nie wiem, miałem takie ceny, że teraz nikt nie chciał.
No właśnie, wynąć. Tak dla mnie, jako powiedzmy dla laika w temacie nieruchomości, no to od razu pojawia się taka wizja tego, że jeżeli to jest wynajmowane na pokoje, to jednak jest z tym znacznie więcej dużo pracy, znacznie większa rotacja. Tak jak mówisz, nikt o tą część wspólną tego mieszkania za bardzo nie dba, więc też zajmuje ci to jeszcze ekstra czas jakiś dodatkowy, więc takie naturalne wydaje się, że kupienie mieszkania powiedzmy 40 metrów, takiego dwupokojowego dla jakiejś pary, kogoś, kto tam będzie mieszkał kilka lat i regularnie płacił, no jest lepszą opcją. Powiedzmy, mniej na niej zarobisz, ale długoterminowo zjada ci mniej czasu. No pytanie, jak to faktycznie jest i czy też doszedłeś do takiego wniosku i teraz właśnie próbujesz.
Mhm. Dobra, to jest kilka kwestii. Przede wszystkim jest coś takiego jak ROI, tak? Czyli zwrot z inwestycji. zwrot z najmu na pokoje jest oczywiście największy, to jest oczywiste, tak? No bo jednak wynajmujesz mieszkanie na przykład tam 70-metrowe 6 osobom w zasadzie, tak? Która tam płaci po 1000 zł. Ale jest oczywiście najwięcej pracy, bo jest najwięcej najemców. Z drugiej strony możesz mieć, tak jak powiedziałeś, przykładowo, no, najlepiej wynajmujące się mieszkania, to jest tak jak powiedziałeś, 40-metrowe dwupokojowe. To jest po prostu mieszkanie idealne. Z niego zarabiasz, powiedzmy, dużo mniej niż na pokoje, ale masz najmniej pracy i tam jest naprawdę wygodnie i tak dalej. A są jeszcze kawalerki. Teraz trzeba brać pod uwagę też cenę zakupu, czyli ten zwrot z inwestycji. I tak naprawdę najlepszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o nakład pracy i zwrot, to jest kawalerka, dlatego że jest dużo tańsza od dwupokojowego mieszkania, albo no, tańsza od dwupokojowego mieszkania, a dochód z wynajmu jest nieadekwatnie mniejszy od takiego dwupokojowego. Czyli jeżeli kawalerkę kupię o tam powiedzmy 30% taniej, to za najem wezmę tylko 20% mniej, tak? Czy coś takiego. To tak tylko przykładowo, nie wiem, jakie dokładnie byłyby liczby. No, więc ja uznałem, że ogólnie kawalerki byłyby najlepszą opcją w porównaniu z pokojami, a jeszcze taka rzecz, że po prostu teraz jak siedzę w tej branży, to wiem, że inwestycji na pokoje, mieszkań na pokoje jest już coraz więcej i po prostu każdy to już robi i nie wydaje mi się, że długoterminowo to będzie tylko coraz gorzej z tym. Dlatego z tego tak wyszedłem i zostawiłem sobie tylko te najlepsze lokalizacje.
Okej, okay, czyli raczej skupiasz się na kawalerkach i to jest lepsza opcja.
Myślę, że tak.
Lepszy, powiedzmy, taki kompromis między zwrotem z inwestycji, a ilością czasu, nie?
Dokładnie, dokładnie tak.
Powiedz mi, przy tych 7 mieszkaniach, jaki mniej więcej to jest przychód miesięczny, jakie koszty i ile zostaje na czysto po zapłaceniu podatku? Bo rozumiem, że z wynajmu, no pytanie też, jak to u ciebie wygląda? Czy to jest na firmę, czy płacisz to 8,5% podatku za wynajem, czy jak się z tego rozliczać?
Dobrze, no to tutaj tak najpierw zacznijmy od tego. To jest bardzo ważne, jeżeli masz więcej, to jest takie rozmyte trochę, więcej niż 1, 2, 3 mieszkania na wynajem, to urząd skarbowy już podważy to, że to jest najem taki tak zwany okazjonalny po prostu, że mam mieszkanie po babci i sobie wynajmuję i rozliczam ryczałtowo. Wtedy mogą uznać, że to już jest działalność i wtedy trzeba wynajmować to na działalność. Oczywiście u mnie od razu przy pierwszym mieszkaniu, gdzie mam 6 pokoi, wynajmowałem to już na działalność. Ja uważam to, że to bardziej się opłaca wbrew pozorom, bo 8,5% to jest ryczałt i to płacisz, czy nie wyliczasz kosztów ani nic, prawda? A na działalności gospodarczej, no niby jest 19 w moim wypadku, tak, ale wrzucam sobie koszty wszystkiego plus amortyzuję mieszkanie i wtedy wychodzi na to, że nie płacę w ogóle podatku, prawda? Więc jakby to nie ma znaczenia takiego, a no na działalności dużo łatwiej wtedy dla mnie się to rozlicza, a czasem kosztów jest więcej niż przychodu. Przykładowo, jeżeli masz mieszkanie do kapitalnego remontu, gdzie musiałem w remont wstawić 100 tysięcy, szkoda, żeby tego nie jakoś tam nie rozliczyć, nie?
Czyli generalnie przy pewnej skali po prostu trzeba założyć działalność gospodarczą, bo
dokładnie, trzeba.
Nie przejdzie takie wynajmowanie okazjonalne, powiedzmy, na osobę prywatną, a po drugie można dodatkowo odliczyć sobie koszty, zamortyzować to mieszkanie, więc finalnie i tak płacimy mniej podatku.
Tak, i to też jest ważne, czemu dla nas programistów, ja w ogóle namawiam wszystkich swoich znajomych programistów, żeby kupowali mieszkanie, bo nawet jeżeli go nie wynajmuję, to amortyzuję, czyli tak czy siak zostaje mi w kieszeni kilkaset złotych tak miesięcznie, nawet jak go nie wynajmiesz, bo po prostu obniża ci podatek.
Na pewno wartościowa uwaga. Jeśli chodzi o liczby, jak to u ciebie wygląda przy tych 7 mieszkaniach?
No to jest jakiś tam prosty rachunek, to jest około 35 tysięcy miesięcznie, tak? Musisz od tego odjąć raty kredytowe, jeżeli kupujesz na kredyt i odjąć ewentualne, nie, no wiadomo, koszty, jakieś media i tak dalej. No to w moim wypadku to będzie około tam, pozostanie ci na rękę do opodatkowania 20 parę tysięcy, tak?
Czyli około 20 pewnie, odliczając jakiś tam podatek.
Tak, tak, tak. Oczywiście to jest wszystko elastyczne, tak, no bo tutaj nigdy nie możesz być pewien, czy ktoś ci tam nie zwolni i tak dalej, aczkolwiek do tej pory w zasadzie rzadko mi się zdarzało, że miałem niepełne obłożenie, tak. Tak naprawdę dopiero w tym roku zdarzały mi się miesiące, że miałem, nie wiem, 95-90% obłożenia. czyli 10% jakiś tam pustostan, który trwał tam miesiąc na przykład.
A powiedz mi jeszcze kwestia kredytowania. Czy z tych 7 mieszkań ile kredytujesz i nie wiem, może masz jakieś takie rady dla kogoś, kto chciałby zacząć kredytować? Na jaki okres brać? Jaki powinien być wkład własny?
Dobra, to przede wszystkim nie bać się kredytów. To jest najważniejsze, bo kredyt to jest najtańsza dźwignia finansowa, jaką możemy użyć do zakupu nieruchomości. Trzeba to sobie zrozumieć, że jeżeli bierzemy dzisiaj kredyt konsumpcyjny, to jest duże obciążenie dla nas i to jest pasywo. Ale jeżeli bierzemy kredyt inwestycyjny, który dla nas zarabia, czyli kupujemy mieszkanie pod wynajem, to jest aktywo, tak? Czyli nie musimy przejmować się tym, że to jest kredyt, że tam płacimy odsetki i tak dalej. Najważniejsze jest, ile zostaje nam miesięcznie netto na rękę, tak? Jeżeli jest na plusie, to jest aktywo. I taki kredyt jest dobry. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Uważam, że i tak robię, że ważne jest, żeby brać ten kredyt na jak najdłuższy okres. Ja biorę 30-35 lat, jak to jest możliwe, prawda? I chodzi o to, że po 30 latach, czy tam, nie wiem, za 10-15 lat, ta rata kredytu dla mnie będzie niska. To już w ogóle będzie, bo inflacja działa na moją korzyść wbrew pozorom. Więc tym się nie przejmuję. Ważne jest, że po 30 latach to mieszkanie jest spłacone. I masz wartość aktualną, która była, nie wiem, zamrażasz sobie wartość tej nieruchomości i wyciągasz po 30 latach, jak kiedyś to było 500 tysięcy, to wyciągasz adekwatną wartość, nie wiem, 1,5 miliona, tak, za 30 lat, bo inflacja, bo coś, no to samo to jest dobre.
I masz emeryturę.
Tak, i masz emeryturę, tak, i mieszkanie sobie się wynajmuje na czysto i te pieniądze są twoje. Tylko ważna rzecz jest też i ja na to zwracam uwagę, jak kupuję sobie, nie wiem, mieszkanie na wynajem, na kredyt, to cena, za którą kupuję to mieszkanie, musi mi umożliwić, że po skredytowaniu, już po opłaceniu rat, żebym zostawał na plusie, bo ja nie robię tego tak, że no, aby mi spłacało wynajmę i niech mi spłaca kredyt, to wtedy też nie jest inwestycja, prawda? Mi musi coś zostać, ja zostawiam sobie bufor, żeby mieć na, nie wiem, ewentualne podwyżki stóp procentowych i tak dalej. A druga rzecz, ja chcę z tych pieniędzy korzystać, ja chcę, żeby to robiło dodatny przypływ co miesiąc, tak żebym, nie wiem, nawet zwiększył swoją zdolność kredytową, a nie zmniejszył przez to, że mam kredyt, prawda?
Dokładnie i też inwestujesz jakiś czas w swoją pracę, więc no chcesz za nią wynagrodzenie, nie? Fajnie też, że o tym mówisz, bo ja osobiście jestem mega przeciwnikiem kredytów, ale wszystkich poza kredytami inwestycyjnymi, bo no, kredyty inwestycyjne, tak jak mówisz, to jest aktywo, to umożliwia nam wykorzystywanie, powiedzmy, pieniędzy innych osób, żeby budować własny majątek, nie? Trump na kredytach zbudował całe imperium tak naprawdę.
Oczywiście, tak.
Więc to jest ważne i to jest też taki mit, który wśród wielu osób krąży, że kredyty są złe.
Tak, dokładnie. Duże firmy w ogóle są całe zakredytowane. Najważniejsze jest to, aby spłacając ratę kredytową, ona dawała ci większy zarobek niż sama powoduje kosztów i tyle. No i wtedy jak wychodzisz na plusie, to znaczy, że to jest inwestycja, tak?
Okej, okay, a powiedz mi, jak teraz wygląda u ciebie zarządzanie tymi nieruchomościami? No bo wspomniałeś, że część rzeczy już delegujesz, że już przy pierwszych flipach miałeś osoby od powiedzmy jakiegoś tam zarządzania tymi nieruchomościami, czy dbania o te remonty, o to jak pracuje ekipa. Jak to wygląda teraz? Ile z tego zarządzania jest powiedzmy po twojej stronie? A ile delegujesz na zewnątrz i jakie są koszty takiego delegowania?
Okej, to najpierw może zacznijmy od kupuję mieszkanie i trzeba je wyremontować. To staram się tutaj ogólnie w ten remont za bardzo się nie angażować i do tego zazwyczaj biorę kogoś. Wiadomo, już sobie tam jakieś kontakty wyrobiłem, więc tutaj mam zaufane osoby, więc jakby współpracuję sobie z jedną czy dwiema stałymi osobami, które po prostu robią dla mnie to dobrze i wiem, że mogę im zaufać i jestem w stanie dać im po prostu pieniądze z góry i wiem, że ładnie mi to wszystko rozliczą, zrobią remont tak jak chcę i tyle. Więc tutaj jakby się nie staram nie angażować. Jedyne co to wiadomo, muszę zrobić sobie projekt mieszkania tak jak ja chcę. To do tego to ja na to zwracam uwagę i jakieś tam później wyposażenie to też decyduje, bo jednak trzeba pamiętać, że jeżeli to jest nasza inwestycja, to ja najlepiej będę wiedział, co jest dla mnie najlepszym rozwiązaniem pod kątem tej inwestycji typu do mieszkania na pokoje. Wiem, że tam nie ma sensu kupować zmywarki, tak? czy, no, czy tego typu rzeczy. Tak? Czyli nie, nie, jakby nie, nie daje taką, dobra, zrób mi panie pod klucz mieszkanie i on mi tego, bo wiem, że pewne rzeczy nie mają sensu, albo inne rozwiązania już znam, triki, że trzeba to zrobić troszeczkę inaczej, więc to na takie rzeczy tylko zwracam uwagę, ale samy technicznymi sprawami to w ogóle się nie zajmuję, tam nie mówię im, jak, gdzie ma być elektryka i tak dalej, co nie? Jakieś, czy tam czy trzeba zrobić wylewkę, czy nie, to już ten powiedzmy mój menadżer za mnie to zrobi i kupi wszystkie potrzebne rzeczy.
Tak, to też chyba ważne, żeby to zaznaczyć, że nie powinniśmy robić mieszkania na wynajem tak jak własnego mieszkania, nie? Czyli żeby robić taką powiedzmy opcję minimum, tak żeby było wystarczająco, nie przepłacać, bo niektóre inwestycje w ogóle się nie zwrócą i nie będą potrzebne, tak jak mówisz o tej zmywarce na przykład, nie?
Tak, właśnie bardzo dobrze o tym wspomniałeś. Robiłem jedno mieszkanie też dla znajomych, którzy właśnie chcieli kupić sobie pierwsze mieszkanie na wynajem, więc oczywiście tam się do mnie zwrócili i im pomogłem przy tym. I właśnie oni bardzo na to patrzyli, bo jakby ja kupiłem to mieszkanie, zrobiłem i im sprzedałem i mówiłem im, że to jest bardzo dobra inwestycja. Oczywiście była bardzo dobra inwestycja, nawet żałuję, że je sprzedałem, no ale wiadomo, znajomi. I oni bardzo narzekali, a przecież ja bym tutaj w życiu nie mógł zamieszkać, jaka ta klatka jest tutaj brzydka, albo no nie wiem, coś tak ciasno, te łóżko, albo te meble jakieś takie najtańsze. I jakby musiałem ich przekonać do tego, że tak ma być. To na wynajem, no niestety, takie są realia, jeżeli wstawisz tutaj, dołożysz jeszcze 10 tysięcy, nie weźmiesz więcej za wynajem, nie ma sensu po prostu. No, musi być pewien komfort, ale też trzeba liczyć się z tym, że najemca przychodzi tutaj na rok, nie dba do końca jako swoje, no i niestety, i tak musi być, prawda? Więc czasem właśnie nie można przede wszystkim patrzeć na inwestycje pod kątem, czy ja bym chciał tu mieszkać. Tak trzeba patrzeć, jak się robi flipa, a nie jak się kupuje mieszkanie na wynajem, prawda? To trzeba tak bardziej racjonalnie zrozumieć, kto będzie tu mieszkał i pod tą osobę to robić, tak? No wiadomo, jeżeli kupuję mieszkanie za milion w centrum, to wtedy trzeba już zrobić tam powiedzmy lepsze wyposażenie, tak? No bo...
Wypas, bo celujesz też w inną grupę docelową.
Dokładnie tak. Ale jeżeli się robi mieszkanie budżetowe, to i klient jest budżetowy i on nie wymaga, żeby tam było nie wiadomo co w tym mieszkaniu. Coś, co nie zwiększy. On nie zapłaci więcej, bo i tak nie ma, prawda?
Jasne.
Bo to były roboty, a jeszcze miałem powiedzieć o tym zarządzaniu, prawda? No więc niestety prawo w Polsce jest bardzo naminowane, jeżeli chodzi o osobę, która chce wynajmować swoje mieszkanie. Tutaj można naprawdę się mocno przejechać, wręcz stracić mieszkanie na parę lat i jeszcze do niego mocno dokładać, więc tutaj trzeba być bardzo ostrożnym. I no, niby mogłem od razu dać to w zarządzanie, wtedy nawet o tym nie myślałem, pewnie pod kątem uznałem sobie, że jedno, dwa mieszkania to mogę robić sam i tak to się zaczęło i przez to zgłębiłem swoją wiedzę do tego stopnia też, że no, dokładnie wiem, jak to robić, wiem, jak to robić dobrze. I nawet jak teraz już oddałem wszystkie mieszkania na zarządzanie, więc dzisiaj już nie zarządzam swoimi mieszkaniami w ogóle, powiedzmy tam tylko sobie zerkam, jak to idzie, czy wszystko jest okej, ale wiem, jak zweryfikować nawet taką firmę, która zarządza i wiem, jak to sprawdzić, dostaję od nich ich umowy, pytam się, jak oni to robią i wiem, czy to jest dobre, czy nie, czy to będzie działać, czy to ponoszę jakieś ryzyko, tak? Więc...
Czyli generalnie na początku, dla takiego początkującego programisty, który chce powiedzmy wejść w nieruchomości, raczej rekomendowałbyś, żeby pozarządzać sobie tymi nieruchomościami na początku trochę, w jakiejś takiej małej skali i dopiero potem wydelegować to na zewnątrz.
Tak, pod warunkiem, że sami się gdzieś powiedzmy poduczą pod tym temacie, bo to nie chodzi o to, żeby spróbuję sam, żeby się zapoznać. Weźmie pierwszego lepszego najemcę i może się na nim przejechać i z tym mieszkaniem mieć problem, więc albo podszkoli się, albo da to odpowiedniej, nie wiem, osobie, która z rekomendacji czy coś takiego, tak? Odpowiedniej firmie do zarządzania. Bo no mówię, tu jest dość spore ryzyko. Zawsze możesz się odezwać do mnie i mogę coś podpowiedzieć.
Wrzucimy informacje też na pewno na stronie z tym nagraniem. Znajdziecie informacje, jak się skontaktować z Karolem, gdyby ktoś potrzebował pomocy, konsultacji. No dobra, to powiedz nam jeszcze, jak wyszukujesz okazję? Gdzie szukać takich okazji? Czy to raczej w internecie, portale w stylu Oto Dom, czy może, nie wiem, jeździć po mieście i szukać jakichś wystawionych tabliczek? Wiem, że wiele osób takie najlepsze perełki, powiedzmy, wynajduje z licytacji komorniczych, czy takie zadłużone mieszkania, które są problematyczne dla wielu osób, a można przy odrobinie wiedzy kupić je taniej, powiedzmy oddłużyć i wtedy no, mamy kupione mieszkanie po znacznie niższej cenie. rynkowe i można z tym działać dalej. Jak to u ciebie wygląda?
No więc tak, tutaj też jest sporo mitów i ogólnie jest tak, każda metoda jest dobra, aby kupić mieszkanie po okazyjnej cenie, tylko pewne metody są lepsze, drugie gorsze, a niektóre to tylko mit. I właśnie, jeżeli już wspomniałeś, to licytacje komornicze. Ja oczywiście mam doświadczenie raczej z takich dużych miast, głównie z Warszawy, więc tutaj się pod tym kątem wypowiadam, że tak powiem. Aczkolwiek mam bardzo dużo znajomych, którzy inwestują, to też znam historię z różnych miejsc i uważam, że akurat licytacje komornicze to chyba jest to ostatnie miejsce, gdzie bym szukał, z tego względu, że, i tutaj wyjaśnię, bo to jest, może dziwnie brzmi, po pierwsze, na licytacji komorniczej zazwyczaj jest 30-50 osób, które są gotowe kupić to mieszkanie za gotówkę już i teraz i to jest licytacja, więc to, że cena jest okazyjna, to nie oznacza, że ostateczna cena będzie dobra. Ona może być, może trochę poniżej ceny rynkowej. Czasem jest przybijają tak, że w ogóle nawet na oto dom byłoby taniej, więc to nie jest takie oczywiste. Dwa, problemy, te mieszkania, powiedzmy, że jeżeli się kupuje od komornika, to już te problemy są już wyczyszczone, chociaż różne sytuacje się zdarzały, zdarza się, że jeszcze trzeba poczekać. I właśnie z tym czekaniem się może okazać, że po kupnie mieszkania na licytacji będziesz czekać na nie jeszcze pół roku. I teraz pytanie, czy to ci się opłaca, bo pół roku blokujesz sobie środki i tyle. I nie masz tego mieszkania, które na przykład mogłoby w tym czasie już zarabiać, bo być wynajmowane. I się okaże, że kupisz po cenie, powiedzmy, troszkę tańszej, ale przez te pół roku nie zarabiałeś i wyszłoby to samo, tak? I już by się amortyzowało i wynajmowało. Więc ogólnie moim zdaniem licytacje są trudne i większość osób, które, z którymi teraz rozmawiam, to już raczej tego nie korzysta, szczególnie na flipa. To już jest, no bo tak jak mówię, tam jest bardzo często tak, że temat może być zamrożony na długo, więc jest to bez sensu, bo we flipie chodzi o to, żeby zrobić to szybko. Licytacje były dobre parę lat temu, paręnaście lat temu. Teraz to już moim zdaniem jest to trudne i tak naprawdę nie znam w tej chwili osób, które powiedziałyby, że one tylko kupują na licytacjach i tam jest ich ten. Może w mniejszych miastach, może to faktycznie działa, ale na pewno nie w Warszawie.
Okej, czyli raczej odradzałbyś zadłużone mieszkania, licytacje komornicze?
Szczególnie dla niedoświadczonych też osób, bo to nie jest tak, że okej, może tego dłużnika już stamtąd wyrzucili, ale bardzo często tam są jeszcze sprawy nawet nieprawne, co dokumenty trzeba wyprostować, czyli wyczyścić księgę, wpisy i tak dalej. I to też nie jest takie oczywiste i trzeba trochę się na tym pochodzić. I więc no mówię, tutaj to już trzeba się troszeczkę zagłębić, znać temat, tak?
Dużo jest właśnie takich informacji w internecie, więc ja tak trochę podpytuję. Fajnie, że obalamy te mity, nie? No bo ty jednak robisz to już od lat i masz to doświadczenie, więc wiesz, jak wygląda sytuacja na rynku i czy to się opłaca, czy nie.
Więc tak, to jest... Tak jest moje doświadczenie i taka jest opinia wielu ludzi, więc troszeczkę internet i może kłamać, prawda, w tym wypadku. A wbrew pozorom, najlepsze mieszkanie, jakie można kupić, i to też pewnie się niektórzy zdziwią, to jest po prostu internet i ogłoszenia, bo wszyscy szukają, żeby gdzieś tutaj dostać fajne mieszkanie, gdzie jeszcze nikt tego nie widział i tak dalej. Oczywiście to są super okazje, to są najlepsze okazje, można powiedzieć nawet. Takie, co jeszcze nie ujrzały światła dziennego, gdzieś od babci, od wujka, czy usłyszeć od znajomego. Oczywiście, ale raz, takie okazje bardzo ciężko znaleźć, trzeba mieć też dużo szczęścia, jakichś kontaktów i tak dalej i jeszcze po drodze może trzeba będzie zapłacić jakąś prowizję. Większość mieszkań, które ja kupiłem właśnie z ogłoszeń, tylko na takiej zasadzie, że tych mieszkań po prostu nikt nie chciał kupić albo nawet oglądać, bo one nie miały, na pierwszy rzut oka nie miały potencjału. I trzeba było tam pojechać, porozmawiać i się okazało, że można było spokojnie 10% tej ceny zrzucić, czyli cena ofertowa, a cena transakcyjna są dwie różne rzeczy i wbrew pozorom najłatwiej się negocjuje cenę, gdzie cena jest rynkowa, gdzie cena nie przyciąga 10 tysięcy wyświetleń, prawda, w tym ogłoszeniu, tylko jest taka tam zwykła szara, na pierwszy rzut oka nie widać w ogóle, czy z tego mieszkania dałoby się coś zrobić. Jedziesz i się okazuje, że właściciel czeka już tam od 3 miesięcy, nikt się nie odzywa i mówi, dobra, sprzedaję już, tak, bierz pan i ogólnie nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Albo sytuacja, gdzie też było takie mieszkanie, było drogo wystawione, pojechaliśmy z narzeczoną, okazało się, że dzieci otrzymały w spadku i tak naprawdę one się kłóciły, żeby to podzielić, to musiały to sprzedać, tak, żeby te pieniądze dostać, każdy z nich. I też uznali, że dobra, już nie chcemy czekać, po prostu zejdziemy 100 tysięcy zeszli ze sceny, tak? I nam sprzedaje to 20% ceny mieszkania, prawda? Więc no, są takie okazje. No dokładnie, to jest kwestia tak naprawdę, żeby znaleźć dobre mieszkanie, to po prostu trzeba jeździć na, dzwonić, ogłoszenia, jeździć, oglądać i rozmawiać. To jest najlepsza metoda.
Okej, czyli ogłoszenia w internecie. Ja też słyszałem właśnie, że dobrze szukać w internecie, natomiast zwracać uwagę na te ogłoszenia, które mają jakieś takie gorsze zdjęcia albo w ogóle nie mają zdjęć, bo to są właśnie takie ogłoszenia, które nie przyciągają innych osób i tak jak mówisz, wtedy nie ma tej konkurencji, nie ma tego zainteresowania i ten sprzedający nie czuje się tak pewnie, nie? Więc też to twoje pole do negocjacji zupełnie inaczej wygląda.
Tak, no to są tak różne takie niuanse, powiedzmy, na które warto zwrócić uwagę na ogłoszeniu, ale dobrze powiedziałeś, dokładnie, jak są słabe zdjęcia, to widać już, to jest jakieś amatorsko i tak dalej, ktoś nie przyłożył tego wagi i tak, i to nie przykuwa tylu wyświetleń też na tych portalach, tak, i wtedy tam można sobie coś ugrać. Dobrze też się spojechać na mieszkania, gdzie nie ma pośrednika, tak, ktoś rzucił sam, i to jest też jakby, jeżeli nie ma pośrednika, to od razu na starcie oszczędzamy minimum 10 tysięcy, tak? Bo dzisiaj tyle kosztuje pośrednik nieruchomości. Dla pewnych ludzi to się wydaje, że pośrednik może tu jakoś zabezpieczyć transakcję czy coś takiego. No, są dobrzy pośrednicy, to nie powiem, ale 90% z nich to są naprawdę osoby z ulicy, które nie mają pojęcia o tym, co robią, więc dla mnie zawsze chętnie kupię bez pośrednika, tak? To... Ja wiem, co kupuję, wiem, jak to sprawdzić, więc dla mnie pośrednik troszeczkę, agencja nieruchomości jest niepotrzebna.
To już któraś osoba z rzędu ma taką opinię jak ty właśnie, że pośrednicy najczęściej nieruchomości po prostu przeszkadzają, nie?
No niestety tak jest. Lepiej skonsultować się ze znajomym czy z kimś, kto się po prostu zna w branży i tyle, i podjąć szybko decyzję, niż liczyć na to, że jakiś pośrednik tutaj coś pomoże, tak? Chociaż ja nie powiem, ja współpracuję z paroma pośrednikami, ale ja wiem, że oni są dobrzy i oni też mi podsyłają czasem perełki, tak? Czyli takie mieszkania, które są naprawdę warte zakupu i szybkiej decyzji, że tak powiem. I wtedy takiego pośrednika warto opłacić, bo on jest dobry, tak? Tu się płaci tak naprawdę za to, że on pierwszy zadzwoni do mnie i prześle mi tą perełkę.
Ile średnio trzeba obejrzeć mieszkań, żeby kupić to właściwe, powiedzmy, takie w dobrej cenie, z którego będziesz zadowolony? Mniej więcej ile to zajmuje czasu przed taką właściwą transakcją? Ja wiem, że to jest, wiesz, losowo i pewnie czasami no, trzeba tygodniami oglądać, a czasami pojedziesz i jest, natomiast średnio mniej więcej ile oglądasz mieszkań, zanim kupisz jedno.
Okej, to tutaj jest kilka kwestii, tak? Też jakie masz doświadczenie, czego nie masz. No bo tak, na przykład na początku, jak zaczynałem, to faktycznie jeździłem bardzo dużo, bo też nie byłem w stanie od razu zweryfikować, czy tam jest sens jechać, czy nie. Bo nie umiałem może też przez telefon dopytać pewnych rzeczy i bez sensu jechałem, później się okazywało, prawda? Więc tutaj jest parę takich kwestii, że możesz dosyć szybko odsiać pewne nieruchomości, że naprawdę nie ma sensu tam jechać, tak? Więc na początku sporo. No trzeba sobie, jeżeli chce się być naprawdę, mieć dobre efekty, zależy jeszcze pod co kupujemy, tak? Ale jeżeli chce się naprawdę kupić dobrą nieruchomość po dobrej cenie, no to trzeba, kurczę, no 2-3 mieszkania dziennie, to jest minimum, jak wchodzisz w to, prawda? To trzeba naprawdę się najeździć, to non-stop, najlepiej non-stop.
Niektórzy mówią, że trzeba obejrzeć 100, żeby kupić pierwsze.
No, ale to też wszystko zależy, bo 100, no, znam osoby, które faktycznie obejrzały 100. Jeden znajomy powiedział, jak go zapytali, ile obejrzałeś mieszkań, on tam sobie wybrał dzielnicę, tak, i ile obejrzałeś mieszkań, a on powiedział, że wszystkie, tak, no bo po prostu obejrzał wszystkie i dopiero wtedy zdecydował się na zakup. No to można powiedzieć, że on już poznał rynek. No to jest oczywiście jakaś tam przesada, ale to wszystko też zależy od miejscowości i tak dalej. No w Warszawie na przykład to trzeba sobie ustalić jakąś dzielnicę, jedną czy dwie. No nie można jeździć po całym mieście, bo to jest niemożliwe wręcz. Trzeba sobie ustalić jedną dzielnicę, żeby poznać ten rynek i wiedzieć, jakie ceny są dobre, jakie są słabe, jakie są budynki, jakie są układy mieszkań i tak dalej. Wtedy ma się dobre rozeznanie i no już ważna kwestia, no trzeba jeździć i rozmawiać, bo cena ofertowa a transakcyjna to są dwie różne rzeczy, więc dopiero jak się pojedzie, porozmawia, to się dowie, jaka jest faktyczna cena tego mieszkania. Dopiero wtedy można powiedzieć, że o, to już wiem, jak, za ile tutaj mieszkania chodzą, tak? I wtedy będę wiedział, gdzie negocjuję i mam dobrą cenę, a gdzie jednak tu jest słabsza cena, tak? Więc tych mieszkań trzeba trochę obejrzeć. W tej chwili jestem w stanie, wydaje mi się, że obejrzeć 3-4 mieszkania w tygodniu, żeby w ciągu miesiąca coś kupić, tak? Dobrego.
3-4 w tygodniu, żeby w ciągu miesiąca kupić, no czyli gdzieś tam koło 10 powiedzmy mieszkań, to jest takie minimum, żeby coś kupić u ciebie teraz.
No i to jest, no pod warunkiem, że chcesz kupić jedno, a chcesz kupić więcej, no to trzeba adekwatnie wyjeździć więcej, tak?
Jasne, czyli dla doświadczonej osoby powiedzmy około 10, dla kogoś kto zaczyna, to pewnie dobrze by było obejrzeć kilkanaście, kilkadziesiąt. Jeżeli ktoś chce wejść w nieruchomości, to takie myślenie, że kupi, nie wiem, drugie mieszkanie, które ogląda, czy trzecie, to raczej jest no, fantazja po prostu. Trzeba przepracować ileś tam tych mieszkań, poznać rynek i wtedy można faktycznie podjąć jakąś sensowną decyzję inwestycyjną, zgadza się?
Dokładnie, to jeszcze może tylko przytoczę historię też mojego kolegi, którego namawiałem na zakup nieruchomości na wynajem od 3 lat i on bardzo chciał, ale nie mógł się przełamać. I on przez 3 lata nic nie podjął żadnej decyzji, aż w końcu wzięliśmy, mówię, słuchaj, jeździmy razem, robimy wszystko razem, po prostu. Dopiero jak zaczęliśmy już tak razem działać, szukać tych mieszkań, że dosłownie z nim dzwoniłem, oglądaliśmy i tak dalej, to naprawdę w ciągu tam 2-3 tygodni kupił to mieszkanie pierwsze i on potrzebował właśnie, oprócz tego, że on oglądał i on nie był w stanie po prostu jakby dostrzec tego, czy to mieszkanie jest dobre, czy nie, tak? Więc on potrzebował takiego...
Mentora trochę.
Tak, trochę tego mentora. I to też jest właśnie, chciałem powiedzieć, że to jest dobre, jak się ma osobę, do której można zadzwonić i ona ci powie, kupuj, tak? Bo to czasem jest potrzebne, bo się może okazać, że przez 5 roku oglądasz te mieszkania i nic nie kupujesz i się okazuje, że lepiej byłoby 5 roku temu kupić te po cenie rynkowej i ono przez 5 roku już by zarabiało na wynajmie i wyszłoby, że szukasz perełki, a perełka już mogła się sama sfinansować, tak? Przez te 5 roku, tę różnicę, którą chciałeś wynegocjować. Więc to czasem po prostu trzeba zacząć działać. No i pierwsze mieszkanie nie musi być też idealne. No.
Trzeba wziąć się do roboty i działać po prostu.
Tak.
Dobra, rozmawialiśmy o typach mieszkań i tym, które najlepiej mieszkanie wybrać. Mówiłeś, że kawalerki to jest taka najlepsza opcja według ciebie, taki kompromis. Powiedz, czym jeszcze się kierować? Czy zwracać uwagę na jakieś, nie wiem, specyficzne elementy, lokalizacja, balkon, wydaje mi się, że teraz po tej pandemii szczególnie, czy jeszcze w trakcie można powiedzieć, to balkon jest dość istotny i wiele osób, najemców zwraca na to uwagę. Jeżeli znowu będzie lockdown, to wtedy przynajmniej mają jakąś opcję, żeby odetchnąć na tym balkonie, zażyć świeżego powietrza. Nie wiem, takie rzeczy może jak parking, garaż, są jakieś takie preferencje, coś na co warto zwrócić uwagę kupując mieszkanie?
Ogólnie lista rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, to kilkadziesiąt to jest minimum. Ja nawet mam gdzieś taką listę, bo na początku jak jeździłem oglądać, wiadomo, to wszystko u mnie nie trwało tak szybko, że wchodziłem, już wiedziałem, więc miałem sobie taką checklistę i dosłownie ona miała tam chyba 70 punktów, tak? Więc tych rzeczy jest sporo. I powiedzmy, że jak spełnia wszystkie 70 punktów, to jest mieszkanie idealne, tak? To już później już rozmawiamy o cenie. I po prostu wchodzisz z tą listą i tak jak ten mój kolega teraz, o którym przed chwilą mówiłem, on tak właśnie jeździł i tą listę sobie czytał, tak? Przy sprzedającym sprawdzał, czy to jest dobre mieszkanie, ale tak, jest taka lista, ale powiedzmy są...
Takie kluczowe, powiedzmy takie...
Znaczy, to też jest, zależy pod co kupujemy, ale załóżmy, że chcemy na wynajem i żeby to się w miarę szybko nam wynajmowało i tyle, tak? Bo też na Flipa dla rodziny to będą inne rzeczy, to tylko to chciałem powiedzieć, że inny target to jest inne, powiedzmy tam, kluczowe rzeczy. Ale takie wspólne, no to powiedzmy tak, piętro, ogólnie najlepsze jest piętro pierwsze, to jest po prostu hit. Najgorsze są ostatnie i parter, to oczywiste. Zakładamy, że to jest rynek wtórny, no i to nie jest ładne mieszkanko w nowym budownictwie z ogródkiem, tak? Bo to akurat to wtedy jest na plus. A ostatnie piętro może być gorąco, może przeciekać dach, tego typu rzeczy, tak? Albo może być zimno, bo wiadomo, izolacja czy coś. Więc to są, no i winda na piątym piętrze. Bardzo często nie ma windy we wtórnym rynku, w starszym budownictwie. Więc to też jest trochę pewien minus, tak? Więc to jest to. Druga rzecz, no ten balkon to jest bardzo na plus, aczkolwiek tutaj, jeżeli kupujesz na wynajem kawalerkę, to ona nie musi mieć tego balkonu, prawda? Bardziej wtedy liczy lokalizacja, czyli to jest trzecia rzecz, lokalizacja, aczkolwiek ja też czytałem parę książek i fajnie tutaj też pisał Sławek Muturi, który jest takim, powiedzmy, chyba jednym z największych potentatów rynku nieruchomości na wynajem. On ma tam kilkaset, jak nie kilka tysięcy mieszkań na wynajem i napisał parę książek, więc tak tylko przytoczę, że on jakby obala mit tego, że lokalizacja, lokalizacja i jeszcze raz lokalizacja, bo najlepszą, najważniejszą rzeczą tak naprawdę jest budżet, czyli tanie, budżetowe mieszkanie wydaje mi się najszybciej, najpewniej w każdych okolicznościach po prostu, więc może wbrew pozorom lepiej będzie wynajmować się nam kawalerka gdzieś na powiedzmy nie najbliżej centrum, gdzieś tam jakaś Praga, ale będzie adekwatnie niższa cena niż ta właśnie taka ekskluzywna kawalerka w centrum, na którą czasem, czy kawalerka, czy mieszkanie drogie za parę tysięcy, które po prostu czeka na najemcę pół roku, tak? I...
No też to zależy na pewno od grupy docelowej, nie? Bo jeżeli chcemy celować w tych bogatych najemców, którzy teoretycznie powinni no, mniej problemów stwarzać, bardziej może szanować to nasze mieszkanie.
To też nie jest reguła.
Takie założenie. To wtedy faktycznie ta lokalizacja ma sens, a jeżeli celujemy w grupę docelową, która kieruje się bardziej budżetem, no to tak jak mówisz, to ta lokalizacja już schodzi wtedy na drugi plan pewnie.
Tylko nie oszukujmy się, że jednak klientów budżetowych jest więcej, dlatego to jest jakby łatwiejszy rynek, tak powiem. Tak? Jeżeli się zrobi mieszkanie naprawdę w drogiej, centralnej lokalizacji i wtedy je trzeba zrobić drogo i ładnie, to na tego klienta zakładamy, że szukamy dobrego klienta, a nie byle kogo, to możemy trochę poczekać, tak? Wbrew pozorom. Mieszkania na złote 44 w centrum Warszawy do dzisiaj stoją puste, tak? Bo po prostu nie ma chętnych, bo jest czeka na tego klienta z takim
na złotego
portfelem.
Klienta.
Tak, dokładnie. I to są może jeszcze parę lat poczekać, więc to wcale nie jest takie oczywiste. Też ciekawe historię opowiadał mój znajomy. On no, też jest już potentat, że tak powiem. Miał mieszkanie w Kosmopolitan, to jest wieżowiec taki w centrum, zaraz przy Złotej. Wynajmował je po 10 tysięcy miesięcznie dla pewnej, już nie będę mówił z nazwiska, osoby z telewizji, która na co dzień tam sobie występuje, i ta osoba mu nie płaciła przez pół roku i on musiał z nią walczyć, tak? Więc się wydaje, że dobre mieszkanie, dobry najemca, a drogo zrobione mieszkanie, a musiał z nim walczyć i wcale nie wierzy na tym lepiej, gdzie za tą cenę mógł mieć, nie wiem, 4-5 kawalerek gdzieś dalej, które się spokojnie by wynajmowały i te same pieniądze by przynosiły, prawda? Chyba lepiej kupić sobie budżetowe mieszkania rozproszone niż jedno drogie i czekać na tego klienta. Prawda?
Czyli taka dywersyfikacja. Nie?
Dokładnie.
Jeżeli mamy jakieś większe oszczędności, to lepiej więcej tych mieszkań, a
tak,
mniejsze, budżetowe, niż pakować wszystko w jedną dużą inwestycję. A powiedz mi, parking, garaż to jest coś, na co zwracają uwagę klienci?
Dobrze, i to też, to wszystko zależy, tak? Jak zwykle, ale... Jeżeli wynajmujemy kawalerkę, to nie ma takiego aż znaczenia, ponieważ często te osoby po prostu nie mają samochodu, tak? Więc tutaj to nie jest takie kluczowe. A jeżeli mają samochód, to nie zależy im na tym, żeby to był nie wiadomo jaki garaż, więc wystarczy im na przykład miejsce postojowe przy ulicy lub taki parking strzeżony, a to zazwyczaj jest, tak, w okolicy, więc ma to pewne znaczenie, ale nie kluczowe. Jeżeli robimy flipa, to ma duże znaczenie. To wręcz, jeżeli chcemy zrobić mieszkanie na sprzedaż dla rodziny, to jest bardzo ważne wbrew pozorom, tak. Więc mówię, to wszystko zależy od tego, pod jakim kątem robimy to mieszkanie.
Kupiliśmy mieszkanie, jak teraz szukać dobrego najemcy? I czym w ogóle, kim w ogóle jest dobry najemca? Czym się kierować? Jak sprawdzić jego rzetelność? Gdzie wystawiać ogłoszenia? Tak, żeby no, jak najszybciej znaleźć kogoś, powiedzmy, jak najsensowniejszego.
Dobrze, czyli mamy mieszkanie, chcemy je wynająć. No i tu trzeba być już bardzo ostrożnym i nie dać się, szczególnie jeżeli się robi to na początku, nie brać pierwszego lepszego najemcy. Trzeba sobie określić jasno, jak chcemy to wynajmować, czyli mieć dobrą umowę. No dobra umowa to też tutaj to kolejny rzecz, o której możemy rozmawiać bardzo długo, ale załóżmy, że mamy dobrą umowę, podpisaną notarialnie i bardzo wysoką kaucję, bardzo wysoką, co najmniej 2 miesiące czynszu, co najmniej. Czynszu to jest dla nas plus wszystkie opłaty. I po prostu, jeżeli ktoś nie jest w stanie tego zapłacić, czyli nie jest w stanie dać kaucji 2-miesięcznej plus oczywiście zapłacić z góry za wynajem, czyli tak naprawdę 3 okresy, to po prostu odrzucamy taką osobę. No niestety, ale jeżeli zakładamy, że mamy mieszkanie, które jest warte tam w Warszawie to spokojnie 400 tysięcy załóżmy, tak? Już wykończone ładnie i mamy zaufać osobie po prostu, że będzie wszystko okej. No, są samochody tańsze z wypożyczalni, za które się płaci więcej za miesiąc niż za, no, my mamy brać za mieszkanie, prawda? Więc tutaj tak, tu trzeba być wymagającym. Jeżeli masz ładne mieszkanie, w którym wsadziłeś dużo pracy, wymagaj. I jeżeli ktoś nie jest w stanie spełnić tych wymagań, nie wynajmuj, po prostu szukaj dalej, tak? Więc trzeba szukać osoby, która tak, przekaże nam wszystkie informacje o sobie, wiadomo, typu dowód i tak dalej, miejsce pracy, wyciąg z konta i te kaucje. To jest jakby pierwszy rzut, plus oczywiście u notariusza. Ja mówię, jak robię to u siebie, i to jest moim zdaniem, to jest dla mnie najlepsze odsiewanie. Jeżeli ktoś nie jest w stanie tego zrobić, no niestety, no szukamy kogoś innego. Zakładam, że moje mieszkanie jest ładne, w dobrej lokalizacji i tak dalej, więc ja mogę tak wymagać, tak? Ja nie chcę tutaj byle kogo, żeby mi tutaj zaraz to poniszczył i tak dalej, więc no, musimy być tego świadomi.
Czyli wolisz poczekać, ale są pewne warunki brzegowe, które no, muszą być spełnione, żeby w ogóle kogoś wpuścić.
Tak, oczywiście to wszystko musi być adekwatne do naszego standardu mieszkania, tak? No, jeżeli mam jakieś, wiadomo, jeżeli wynajmuję na przykład te pokoje, to wygląda zupełnie inaczej, tak? Ale tu mówimy o mieszkaniu. Miałem mieszkanie w nowym budownictwie, nowo kupione, które wynajmowałem dwupokojowe, czyli takie idealne, powiedzmy, pod ten wynajem. I tam miałem takie warunki, tak? Wszystko było nowe razem z telewizją i tak dalej, z telewizorem, meble i tak dalej. Więc, no, musiałem wymagać i, takie mieszkanie wynajmuje się w przeciągu kilku dni. To na warunki warszawskie to tak to działa.
Powiedz mi, jak zmienił się rynek nieruchomości w czasie pandemii? Czy odczułeś to w jakiś sposób? Może spóźnione płatności? Może jakieś zerwane umowy? Pytanie, czy pojawiło się więcej okazji inwestycyjnych? No bo jednak możemy zakładać, że ktoś miał więcej mieszkań, może sam wynajmował, nagle musiał ratować swój biznes, więc chciał szybko sprzedać na przykład i spieniężyć to mieszkanie. Pytanie, czy jakoś odczułeś tą pandemię w ogóle i zauważyłeś na rynku jakieś zmiany?
Dobra, to najpierw zacznę od końca. Jeżeli chodzi o zauważenie, że są nowe opcje inwestycji i tak dalej, to jest jeszcze za wcześnie, tak? To jeszcze osoby, które nie wiem, tam straciły pracę czy coś takiego, jeszcze znalazły się w gorszej sytuacji, to jeszcze za krótko to trwa, żeby teraz ktoś podejmował decyzję, że nie mam pracy, to sprzedaję mieszkanie, prawda? To jeszcze nie ten etap, więc tutaj raczej okazji bym nie zauważył, chociaż znajomi, którzy robią flipy, powiedzieli, że jest trochę ciężej sprzedać mieszkania, no bo ludziom jest ciężej dostać kredyt na przykład, tak? Więc to jest pierwsza rzecz zauważalna, że mogłoby być ciężej, wbrew pozorom, sprzedać mieszkanie takie, powiedzmy, średnie dla rodziny, tak? Nie jakieś tam super drogie, klasy najwyższej premium, bo u premium zawsze się klient znajdzie, tylko takie klasy średniej, to po prostu jakby jest mniejszy ruch.
Czyli ciężej sprzedawać po prostu niż łatwiej kupować, powiedzmy, na tym etapie.
Tak mi się wydaje, ze względu na to, że jest ciężej z kredytem, aczkolwiek jeżeli chodzi o kupowanie, to ludzie wyciągają pieniądze z lokat i kupują dalej tak samo, jak nie bardziej. Dla mnie jest w Warszawie bardzo ciężko kupić kawalerkę. Zazwyczaj to wygląda tak, że się idzie oglądać, tam jest 30 osób i każda wyciąga gotówkę na stół i kto pierwszy, ten lepszy. Więc tutaj w ogóle nie widzę, żeby to się jakoś tam zwolniło. Oczywiście, mówię, w innych miastach może być inaczej, tak? W ogóle bardzo dużo znajomych do mnie wysyła jakieś linki, jakieś tam z jakichś portali i tak dalej, z gazet, że o kurczę, teraz jest tak ciężko, z nieruchomości spadły, coś tam. W ogóle tego nie widzę. Wśród moich znajomych też tego aż tak nie widzimy, żeby tutaj był jakiś taki potężny kryzys nieruchomościowy, więc to są trochę takie straszenie chyba, clickbaity czy coś, co się po prostu lepiej sprzedaje, taki artykuł niż rzeczywistość.
Ja mam takie wrażenie przynajmniej, że dużo osób prognozowało, że mieszkania faktycznie spadną, no bo ludzie stracą pracę i tak dalej, będą wyprzedawać, będą jakieś super okazje inwestycyjne, a wbrew pozorom to mamy też sporą część rynku, która nie ma gdzie zainwestować pieniędzy, bo teraz na lokatach nie zarabiasz. Są strasznie obniżone stopy procentowe, więc tak naprawdę nie ma jakichś pewnych inwestycji, które można zrealizować, gdzieś kapitał ulokować tak, żeby przynajmniej no, pokonać tą inflację, żeby nie tracić. Więc nieruchomości, ziemia to wydaje się taką naturalną opcją dla wielu ludzi i dlatego to tak mi się wydaje, że częściowo przeciwdziała tym potencjalnym efektom pandemii, nie?
Dokładnie, dokładnie tak, tak. Ludzie ruszyli po prostu z pieniędzmi, tak, i szturmują. Teraz osoby, które wcześniej nawet nie wchodziły w temat nieruchomości, ziemi i tak dalej, to teraz uznały, że kupię, żeby ulokować po prostu, żeby nie leżało w banku, tak, i takie osoby też się na pewno pojawiły, dlatego tak nie widać tych spadków, ale tak jak mówię, wydaje mi się, że to jest jeszcze za wcześnie też, żeby to jakoś tak dotknęło ludzi, żeby zaczęli wyprzedawać nieruchomości albo żeby te ceny spadały. Może w dłuższym terminie może tak zacząć dziać. Wydaje mi się, że też z tego względu, że gorzej z kredytami, to jednak rynek pierwotny mógł trochę zwolnić i wydaje mi się, że można się troszeczkę lepiej wynegocjować cenę u dewelopera. To jestem w stanie uwierzyć, tak, że tak jest.
Tak, ja mam wrażenie ogólnie, że panuje taki mit, że teraz nieruchomości, mieszkania są strasznie drogie i jesteśmy gdzieś na jakiejś bańce i nagle ona pęknie, wszystko poleci w dół i na wiosnę będziemy kupować mieszkania za bezcen. Ludzie naturalnie porównują ceny zazwyczaj, tak większość robi, patrzy na cenę, jakie są teraz, czy jakie były 15 lat temu, 10-20 lat temu i porównuje to cenowo na akcie notarialnym, natomiast no to nie ma sensu tak naprawdę. Mamy inflację, która cały czas działa i te produkty, które kosztowały 10 lat temu kilkakrotnie nawet mniej, teraz są dużo droższe i tak samo jest w stosunku do nieruchomości, więc nieruchomości, ceny nieruchomości rosną. Natomiast jak popatrzymy sobie, mam też tutaj taki artykuł na ten temat z wykresem, jak popatrzymy sobie na stosunek średnich pensji, ile potrzeba średnich pensji netto, żeby kupić mieszkanie, powiedzmy średnie mieszkanie 50-metrowe, bierzemy pod uwagę 7 największych miast w Polsce i w 2007 roku za takie mieszkanie musieliśmy zapłacić około 180 średnich pensji netto, gdzie teraz mniej więcej jest to około 100-101 przeciętnych pensji. Więc widać, że nadal no to jest praktycznie dwukrotna przebitka, czyli można powiedzieć, że biorąc pod uwagę stosunek średnich pensji do aktualnych cen mieszkań, to tak naprawdę w 2007 roku te mieszkania były dwa razy droższe praktycznie. Więc wydaje mi się, że to taki trochę mit i to, że zaraz ta bańka, która niby istnieje, pęknie, to trochę jest tak nadmuchane. Raczej te nieruchomości za dużo nie spadną i nadal będą rosnąć w cenie tak jak inne produkty po prostu pod wpływem inflacji. Nie wiem, co ty o tym sądzisz.
Powiem szczerze, że bardzo dobrze wyczerpałeś ten temat. Dokładnie wiem, o czym mówisz, też widziałem takie porównania i wykresy i to dokładnie tak jest. No, biorąc pod uwagę inflację, to te ceny nieruchomości nawet nie zbliżyły się do tych, które były 13 lat temu, tak? Więc tutaj tak, to nie jest wcale tak drogo. A jeszcze inna rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest też to, że no też jest takie trochę roszczeniowe, powiedzmy, nastawienie jeszcze ludzi w Polsce, że każdy chce mieć swoje mieszkanie. Nieważne, siedzę, zarabiam na kasie w Biedronce, nie umując, czy robiąc tak po prostu, mając najniższą pensję, każdy by chciał mieć mieszkanie, a niestety no tak się nie da, no po prostu porównując z Zachodem, gdzie powiedzmy w Niemczech 40% mieszkań, czy może nawet więcej jest wynajmowanych, to i to jest normalne i to się zwiększa, tak? Więc no niestety jakby wydaje mi się, że Polska ogólnie dąży do tego, że to będzie tak jak na Zachodzie, że po prostu będzie wynajmowało się po 30 lat mieszkania, tak? Czy tam nieruchomości i większość osób będzie mieszkało w wynajmowanych, tak? Z tego, co widzę i porównuję, jak to jest tam, to tutaj robi się podobnie.
Ta moda z Zachodu po prostu powoli do nas idzie i faktycznie coraz więcej osób wynajmuje mieszkanie, bo też jest większa elastyczność jednak, jeśli chodzi o pracę. Możesz, wiesz, pracować nagle w jednym mieście, potem w drugim i to wynajmowanie mieszkań jest często bardzo wygodne, szczególnie dla młodych ludzi. Natomiast w Polsce jeszcze wiele osób wierzy w taki mit właśnie własnego mieszkania, że ja muszę koniecznie na swoim. I wtedy bierze kredyt, kredytuje na 25 czy 30 lat to mieszkanie, no i później okazuje się, że jak jest już na emeryturze, to tą emeryturę całe życie odkładało na to mieszkanie, czy przeznaczało większość swojej pensji na to mieszkanie, a nie na jakieś inwestycje, czy zadbanie o własną emeryturę. Okazuje się później, że tej emerytury z ZUS-u albo nie ma, albo ma jej tak mało, że i tak to mieszkanie musi sprzedać i bierze na przykład odwróconą hipotekę i znowu oddaję mieszkanie do banku i wtedy bank wypłaca za to mieszkanie emeryturę, więc tak naprawdę całe życie można powiedzieć, że ta osoba pracowała na nic, no bo i tak tego mieszkania nie ma i tak. Totalny bezsens.
No, no tak, dlatego mówię, tutaj mamy troszeczkę inną mentalność, która się też zmienia, ale no niestety, no u nas będzie tak samo jak na Zachodzie, gdzie po prostu mieszkanie to jest, tak jak w Szwajcarii, no, mieszkania są tak drogie, że tam normalny człowiek po prostu go nie kupuje, tak? To są grupy, fundusze. Ja nie mówię, czy to jest dobre, czy złe, tylko po prostu tak się to dzieje, prawda? Że po prostu zwykłych ludzi nie jest stać na kupno mieszkania, no i tyle. No niestety, ale tak jest, prawda? Więc korzystajmy, kupujmy teraz, póki są tanie.
Dokładnie. No to też pewnie wynika gdzieś tam z takiego coraz większego rozwarstwienia, że są coraz bogatsi i coraz biedniejsi i ta granica, powiedzmy, między tymi warstwami społecznymi się coraz bardziej powiększa, nie? I to właśnie pokazuje to, o czym mówisz, nie?
No niestety tak jest, tak? Ale tutaj zamiast narzekać, to też po prostu postarajmy się coś zmienić w swoim życiu i po prostu działajmy, tak?
Postarajmy się być w tej grupie, która wynajmuje, czyli w tych bogatych.
Dokładnie.
Dobra. Wracając jeszcze do tego tematu pandemii, czy jakieś inne dodatkowe skutki, zerwane umowy?
Aha, tak. Jeszcze jak to u mnie wyglądało, czy wygląda nawet, tak? To było tak, że coś zaczynało tam w marcu, kwietniu, prawda? I wtedy jeszcze nie miałem żadnych tam problemów z najemcami, a tak jak mówię, tam większość tych najemców to były osoby na pokoje, tak? Było dobrze, ja z własnej nieprzymuszonej woli, że tak powiem, obniżyłem wszystkim te czynsze o 20%, niektórym o 30%, no i to zależało od sytuacji, tak? Bo niektóre osoby to na 40% zniżki dostały po prostu tak, bo chciałem, żeby wiedzieli, że ja nie jestem takim tam, powiedzmy, krwiopijcą. Zależy mi na tym, żeby być po prostu ludzkim we wszystkim, co robię. Więc, a że też ja mam dwa mieszkania w kredycie, więc jakby miałem zawieszone raty, to tutaj to tym bardziej obniżyłem te. No, jakby nie przeszkadzało mi to. A staram się zawsze dobierać tych ludzi do tych pokoi, do tych mieszkań sympatycznych, miłych i tak dalej. Oni byli zawsze w porządku ze mną, więc też staram się być taki okej. Okay. Więc oni mieszkali, wszystko było okej. Okay. W wakacje zaczęło się już to jakby roszady, ludzie po prostu zaczęli odchodzić, bo albo potracili pracę i dla nich nie było sensu siedzieć w Warszawie, co było zrozumiałe, albo po prostu dostali pracę zdalną, no i siedzieli 3 miesiące, pracowali z pokoju w mieszkaniu, no ale jak zobaczyli, że to się nic nie zmienia, to powracali do swoich domów rodzinnych i też jakby zerwali te umowy, więc tak procentowo, nie wiem, 20-30% najemców się zmieniło i w tym czasie po prostu szukałem innych, było ciężej, przyznam, bo normalnie jak zmieniam się najemca, to jestem w stanie znaleźć kogoś na jego miejsce i mam płynność, to teraz miałem przystoję miesiąc gdzieś tam, gdzie na jakimś pokoju, czy tam trochę więcej na którymś tam, ale jakby to nie było tak, że w maju wszyscy mi te 30% rzuciło papiery i to było tak, wiadomo, w tym miesiącu dwóch, tam w przyszłym miesiącu znalazłem, to tu się zwolniło i tak ciągle jakby musiałem za tym jeździć. Więc tak to wyglądało. No i te ceny musiałem trochę obniżyć tym nowym najemcom, czyli na okres ten do września te ceny były trochę niższe tym nowym, którzy już się wprowadzili. No i na tą chwilę też, bo jakby wrzesień to jest taki żniwa, powiedzmy, w wynajmie, czyli staram się zawsze robić umowy od września do września, czyli we wrześniu wymieniają się najemcy. To też ci, co rezygnują, to teraz jest troszeczkę ciężej znaleźć. Nie jest jakoś tragicznie, na przykład na jedno mieszkanie całe mi się zwolniło i w ciągu tygodnia znalazłem drugą całą ekipę, więc w zasadzie jakby bez pandemii, a gdzie w innym miejscu tam się pokój zwolnił i faktycznie miesiąc stoi i na razie nie ma tam chętnych, jeśli nikt nie znalazł. No ale to jeszcze nie jest jakby, powiedzmy, taka tragedia. Też trochę ja to inaczej odczuwam, bo przy dużej skali to już tak tutaj gdzieś pójdzie gorzej, ale inne mieszkanie tam się lepiej wynajmuje. Czy
kompensuje
coś
to się po prostu trochę.
Tak, tak. I to wszystko się tam jakoś niweluje i jest okej. Okay.
Czyli ogólnie tragedii nie było.
Tragedii takiej, że tak jak piszą w tych artykułach, to nie ma, że 40% stoi pustych i nie mogę nic wynająć. To tak nie jest. Trzeba trochę zejść z ceny i trochę dłużej poszukać, ale wciąż mam obłożenie i są ci najemcy. No i też jakby nie zrobiłem tak, że teraz biorę wszystkich, tak? Już nie sprawdzam tych najemców i ten nadal robię jakoś tam przesiew i wybieram odpowiednie osoby. staram się, żeby każdemu tam się dobrze mieszkało, więc nie wkładam byle kogo do tego jednego pokoju, który mi się zwolnił i stoi pusty na siłę. Więc nadal robię tam jakąś weryfikację tych najemców. Nie powiem, że jest tak samo, ale nie jest tragicznie. Tragedii nie ma, no i tyle, tak? A jeżeli chodzi o kawalerki, to już w ogóle jakby się temat w ogóle nie zmienił, co nie?
To też pokazuje, że zawsze warto być człowiekiem, nie? Bo tutaj, tak jak mówisz, nie chciałeś być takim krwiopijcą, obniżyłeś te czynsze, mimo że tak naprawdę nie musiałeś, ale wydaje mi się, że tutaj też taka trochę ekonomia wdzięczności później działa, nie? Że ci ludzie no jednak czują się jakoś tam trochę zobowiązani, być może z tego powodu część osób nie zrezygnowała, być może, nie wiem, mogę sobie wyobrazić, że nawet niektórzy mogli kogoś tam polecić na swoje miejsce.
Dokładnie, chciałem o tym wspomnieć, tak, że przez to, że się jest uczciwym zawsze i ja mam dobre relacje z tymi najemcami, to właśnie tak to było. Jestem pewien, że sporo osób zostało, nawet wiem, że na przykład jeden chłopak, on pojechał do domu, przez 3 miesiące nadal płacił, chociaż nie mieszkał. No bo nie chciał mnie zostawiać w takiej sytuacji, tak? A on nie narzekał, bo dalej pracował, tyle że zdalnie, tak? Więc nie zostawił mnie tutaj tak ten. I bardzo często też najemcy szukają na swoje miejsce za mnie, więc to jest też bardzo, bardzo miłe z ich strony i dla mnie to jest mniej pracy, tak? Uważam, że zawsze bycie dobrym wraca. Jak ktoś nie doceni tego tu od razu, to prędzej czy później to jakoś tam się opłaca, tak?
Wraca jak bumerang.
Tak.
Ogólnie to widzę, że masz wszystko no świetnie po prostu ułożone w tym momencie, natomiast to też wynika pewnie z lat doświadczenia, iluś tam mieszkań wynajmowanych, oglądanych, przez ileś tam najemców przeszedłeś, więc po prostu przez tą twoją drogę nabrałeś masę doświadczeń. Natomiast powiedz mi, jakie błędy popełniłeś, wynajmując nieruchomości na przestrzeni ostatnich lat? Czy jest coś takiego, na przykład takie, nie wiem, 3 takie mega wtopy, których mogłeś uniknąć i masz jakąś receptę, jak ich uniknąć.
Mhm. Dobra, no to jest dobrze, że to poruszasz. W sumie tak szczerze, nie wiem jak to zabrzmi, ale takich strasznych wtop to nie miałem, ale to może powiem też dlaczego, tak? No bo ja nie żałowałem na zapłacenie za edukację. Ogólnie nie szczypałem się z tym, żeby zrobię to sam lepiej, albo coś w tym stylu, tak? Na przykład, jak pierwszy raz zająłem się tym wynajmem swojego pierwszego mieszkania i nie byłem jeszcze pewien i tak dalej, to normalnie poszedłem do prawnika, zapłaciłem 2000 zł, żeby mi napisał dobrą umowę, tak? Czyli nie bałem się, wiedziałem, że to mi się zwróci, to jest dużo pieniędzy, można było z internetu ściągnąć za darmo umowę, wolałem po prostu zapłacić, z nim porozmawiać i w tym momencie wyciągnąć wiele wniosków, się sporo nauczyć już z samego tego, tak? Więc ja wolę zapłacić mniej, co się wydaje może na początku dużo, ale mniej ostatecznie na początku, niż później żałować po szkodzie, że tak powiem. Więc od strony prawnej to już na samym początku o to zadbałem, żeby się przygotować, tak, z tymi najemcami. I tutaj raczej nie miałem nigdy wtopy, jeżeli chodzi o dobór najemców. Naprawdę tutaj nigdy nie miałem problemów z płatnościami, nigdy nie było też problemów. Raz mi się zdarzyło, jedyny raz, i o tym mogę powiedzieć wtopa, to jest taka, że wynająłem mieszkanie osobie, której nie obejrzałem na żywo. Raz tak było, że byłem po prostu na wakacjach i to wszystko odbyło się zdalnie, zdalne podpisanie umowy. No i chłopak się wprowadził, się okazało, że tam jakieś narkotyki były i tak dalej i naprawdę szemrana osoba, ale bez problemu udało mi się jakby to wszystko rozwiązać, no ale no, nie powinienem tak zrobić. Już mam też to nauczkę na przyszłość, że nigdy nie wynajmę, jeżeli nie zweryfikuję, tak jak zawsze weryfikuję tą osobę.
Pytanie, sorry, że ci przerwę. Pytanie, czy na pierwszy rzut oka byś się zorientował, że faktycznie to jest taka...
No, to dokładnie. No, to też czasem może być trudno, aczkolwiek później, jak zobaczyłem tę osobę, to wiedziałem, że mnie nie wynają od razu. Więc chyba bym się zorientował, przynajmniej w tym przypadku, prawda? Wiadomo, no nie zawsze wszystko przewidzisz, tak?
Jasne.
Inna rzecz jest też taka, że... Jeżeli chodzi o sam wynajem, jednak to jest doświadczenie już, że jednak trzeba sprawdzać pokoje raz na przykład, najlepiej raz na miesiąc, ale przynajmniej raz na kwartał, bo miałem takie sytuacje, że na przykład ja nie wynajmuję osobom palącym. Na początku wynajmowałem, obiecywali, że nie będą palić w mieszkaniu i tak dalej i po prostu po jednej osobie to miałem pokój do remontu. Tak normalnie były Łóżko służyło do gaszenia papierosów, tak? Były dziury po prostu, dziury wypalone w oknie, więc to wtopa też, tak? Ten pokój był do remontu, bo zaufałem na słowo, że nie będzie palił czy coś. Teraz robię to zupełnie inaczej. Też jak ta osoba już przysięga na matkę, że nie będzie palić w domu, w mieszkaniu, ani na klatce, bo to też jest ważne, żeby nie przeszkadzać innym lokatorom, to mówię, dobrze, nie ma problemu, kaucja podwójna, tak? I albo płaci, ja wtedy wiem, że mam na remont tego mieszkania, albo po prostu rezygnuję, tak? Więc to jest to, to też się nauczyłem.
Kontrola najwyższą formą zaufania zawsze.
No niestety. Wiadomo, to są jednak pokoje, to też jest inny najemca, tak? On nigdy nie będzie tak dbał. No i może z takich rzeczy też to, że nie można nadmiernie oszczędzać na tym remoncie. Ja pierwsze mieszkania robiłem dosyć, nie żałowałem, a te już tam ostatnie, to tak mówię, to jest wynajem tego, nie trzeba z takich tam jakąś tanszą baterię do prysznica czy coś tam kupiłem i tak dalej. I jak to mi zalało mieszkanie, jak nikogo nie było, to później naprawdę pół roku się z tym musiałem trochę grzebać, więc tam troszeczkę narobiło, bo przyoszczędziłem, bo tam bzdura na rzecz była, po prostu puścił taki tam wężyk, bo był po prostu najtańszy, tak? Tutaj akurat ja sam tego bezpośrednio może nie kupiłem, ale pamiętam, że było coś w stylu, a kup najtańszy, bo to nie ma znaczenia, tak? No a jednak miało znaczenie.
To są pewnie takie kluczowe, korowe rzeczy, powiedzmy, mieszkania, czyli jakaś instalacja elektryczna, właśnie hydraulika, na tym chyba nie warto oszczędzać, bo jednak w razie awarii...
Dokładnie. Najczęściej to jest po prostu, hydraulika to po prostu, ja dzisiaj to w ogóle na tym nie będę oszczędzał nawet złotówki, bo to jest tak częste i tak się często psuje, zawsze coś się z tym dzieje, że po prostu lepiej kupić sobie nawet materiał premium i mieć spokojną głowę, bo raz się za to zapłaci, a nie będzie później trzeba tego tam co roku czy co pół roku naprawiać i jeszcze sąsiadowi malować sufitu, prawda, więc... No, też tutaj no, jednak trochę, jakby na początku mnie to spotkało, to byłoby bardzo dużo stresu dla mnie, jednak to już było moje tam piąte mieszkanie na wynajem, to się też tak tym nie przejmowałem, tak, to już miałem tam dobrze obstawione i wiedziałem, co robić, to miałem też ekipy remontowe i tak dalej, i ubezpieczenie, więc tutaj się wszystko już byłem mocno zabezpieczony pod tym kątem, ale pamiętam, że jakbym robił to na pierwszym flipie czy drugim i takie coś by mi się tam zdarzyło, to by naprawdę był duży stres, więc mówię, tutaj dobrze, lepiej się też tak zabezpieczyć na takie rzeczy, co nie? Że wszystko się może wydarzyć. Dobre ubezpieczenie, moim zdaniem, to jest kluczowe.
Kilka, powiedzmy, takich złotych rad dla programisty, który dobrze zarabia, ma jakieś odłożone pieniądze, może niekoniecznie całą sumę na mieszkanie, żeby od razu kupić za gotówkę, ale powiedzmy na ten wkład własny do kredytu, chciałby zacząć inwestować w nieruchomości. Kilka takich złotych rad, których mógłbyś udzielić takiej osobie.
Okej, okay, no przede wszystkim chyba to, żeby w końcu kupił tą nieruchomość, nie czekał i nie szukał tej idealnej, tylko po prostu ruszył z tematem, bo jak się kupi pierwszą nieruchomość, później już jest dużo, dużo łatwiej, więc ten pierwszy krok to jest chyba najważniejsze, żeby zacząć coś robić, tak? Żeby po prostu mieć odwagę. To też nie muszą być nieruchomości. Dla mnie się nieruchomości sprawdziły. Uważam, że to jest bardzo dobre, jeszcze szczególnie dla programisty. Kurczę, no jakie tu rady? No mówię, to żeby ruszyć, tak? A co dalej? To no, trzeba reagować po prostu na tę sytuację. No i oczywiście, jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, żeby wejść w nieruchomości, naprawdę coś kupić na wynajem, czy tam, nie wiem, czy nawet na flipa, to koniecznie przygotować się. To jest jednak jest taki temat, że niby na nieruchomościach nie stracisz, ale jak zrobisz jeden poważny błąd, szczególnie prawny, to jednak stracisz, prawda? Więc może z tego punktu to tutaj chyba to byłaby najważniejsza rada, żeby się przygotować do tego zakupu.
Czyli nie oszczędzać na edukacji?
No niestety, ja może to tak brzmi, ja nie prowadzę szkoleń, a też nie tutaj nie będę konkretnie kogoś polecał, ale uważam, że warto mieć chociaż jakiegoś mentora, który na te pierwszą transakcję podpowie, czy coś takiego, bo no, żeby jednak nie popełnić jakiegoś głupiego błędu, a mówię, czasem warto dać komuś za jakieś, nie wiem, czy wziąć specjalistę, który sprawdzi to mieszkanie pod kątem remontów, czy coś tam, żeby później tak naprawdę dużo więcej zaoszczędzić. Tak jak ja zapłaciłem za tego prawnika, tak, i dobrze zabezpieczyłem się tą umową, to jest jakiś tam koszt na początek, który może nam później uratować, tak, dużo, więc raz, żeby zacząć działać, a dwa, żeby nie oszczędzać na opłaceniu specjalistów, którzy nam w tym pomogą. Tak, szczególnie, że my mamy dobrą pracę, programujemy sobie na co dzień, pracy nie rzucamy, to ma być pasywny, pasywny i spokojny dodatkowy przychód, tak? To nie chodzi o to, żeby tam później nie spać po nocach, tak? Więc tak to trzeba sobie delegować. Delegować się, nie bać, podzielić się zyskiem i delegować.
Delegować i nie robić pozornych oszczędności, nie? No bo czasami jest właśnie tak i to w każdej branży, czy to chodzi o software development, nieruchomości, w każdym biznesie. Czasami próbujemy za wszelką cenę zaoszczędzić, a to tylko pozorne oszczędności. Później okazuje się, że gdybyśmy opłacili dobrego specjalistę, konsultanta, zapłacili komuś, to byśmy później zaoszczędzili no, kilkadziesiąt tysięcy złotych, nie?
Dokładnie, szczególnie jeszcze na początku, jak się coś nie uda, to się można uznać, że a, się sparzyłem i już nie chcę tego dotykać, tak? Gdzie da się tutaj zarobić, to jest dobry temat, no tylko na początku trzeba być ostrożnym i dobrze, żeby się tam z kimś konsultować. No.
Powiedz, gdzie można cię znaleźć w sieci, gdyby ktoś chciał się skontaktować, może współpracować w jakimś zakresie, umówić na jakieś konsultacje?
Ogólnie zawsze można do mnie napisać, dużo osób do mnie w ogóle pisze tak o nawet nieznajomych i się pytają i to dla mnie nie jest problem, żeby komuś po prostu od tak ze szczerego serca podpowiedzieć. Po prostu najlepiej do mnie napisać na Facebooku, tak? Jeżeli ktoś by chciał naprawdę, żeby go tam przeprowadzić za rękę, to chyba najlepiej byłoby, żeby odezwał się do mojej narzeczonej. I nie, to też nie jest jakby tutaj jakaś super reklama czy coś, tylko że po prostu ona zajmuje się dla mnie nad tym teraz na co dzień. Ona szuka tych kolejnych mieszkań i tak dalej, więc ona mogłaby w pełnym wymiarze godzin, że tak powiem, pomóc. Ale jakby się odezwał do mnie, to nie ma problemu, też jakby najwyżej przekieruję.
Super. Dzięki bardzo za rozmowę, mega wartościowy content. Widać po prostu twoje lata doświadczenia i taką praktykę i o to też chodziło.
No to dzięki Sylwestrze w ogóle za zaproszenie, też było mi miło się trochę podzielić tą wiedzą. A jakby ktoś chciał się do mnie odezwać, to oczywiście zapraszam i możemy być w kontakcie.
Dzięki bardzo, cześć.
Dzięki, cześć.